Panie premierze, szanowni państwo, dostałem bezpośrednio do mnie adresowanych 31 pytań. Część osób, które zadawała te pytania, są mi dobrze znane, funkcjonują w obszarze kultury, więc im odpowiem indywidualnie. Natomiast te pytania, które są najważniejsze, w dużym skrócie spróbuję tak, aby nie nadużyć czasu. Pierwsza rzecz, Urząd Patentowy został powiadomiony odrębnym pismem. Korzystam z tego pana pytania, dlatego że bardzo często posługuję się tym moim jednym pismem jako przykładem. Ten przykład był tylko po to, aby pokazać, że nie mieliśmy zamiaru tego dokumentu gdzieś chować do szuflady, tylko że on jest dostępny w formie informacji także dla innych podmiotów. Notabene to pismo nie było pierwszym, które wysłałem osobom zainteresowanym, którzy zgłaszali zainteresowanie wcześniej. Było tych podmiotów ponad 50. Drugie pytanie dotyczyło e-podręcznika. To jest taka dyskusja, która jest troszeczkę obok. Chcę powiedzieć, że pierwszy e-podręcznik jest. Tym pierwszym e-podręcznikiem jest podręcznik dla klasy 4., 5. i 6. i jest on do muzyki. Od 1 lutego jest dostępny, można z niego korzystać. Kolejne pytanie dotyczyło tego porozumienia i funkcjonowania go poza granicami kraju. Chcę powiedzieć, że właśnie umowa ACTA bardzo często była uzasadniana, zwłaszcza na pierwszym etapie, jako taka umowa, która może towarzyszyć innym umowom i innym porozumieniom jako warunek przeniesienia ochrony praw autorskich, praw do rzeczy chronionych patentem, czy też właśnie oryginalnych produktów poza granice Europy. Kolejne pytanie dotyczące domeny publicznej. Chcę wyraźnie podkreślić, że od ubiegłego roku ta domena publiczna jest bardzo rozszerzana i to jest taka kwestia, o której pani na końcu mówiła, dla nas niezwykle istotna i priorytetowa. Chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku rząd podjął decyzję o wieloletnim planie rządowym Kultura Plus, gdzie jest duży program digitalizacyjny i on oznacza przeznaczanie każdego roku kilkadziesiąt milionów złotych, aby tą domenę publiczną w zakresie bezpłatnego dostępu do dziedzictwa narodowego poszerzać. Jest to jeden z pierwszych programów tego typu. Druga rzecz, wyszedł dyrektor Biblioteki Narodowej. Były też pytania o książkę, ale jest cała reprezentacja reprezentująca polskich wydawców. Chcę powiedzieć, że nie ma kraju, nie ma państwa w Europie, w tej Europie, w której my jesteśmy w chwili obecnej, tak zaawansowanego, z takim skokiem, jeżeli chodzi o udostępnianie na domenie publicznej Biblioteka Narodowa, publikacji, jak to uczyniła Polska. 4 lata temu byliśmy na przedostatnim miejscu, w tej chwili jesteśmy na 5., 6. miejscu w Europie. To samo, jeżeli chodzi o archiwalia. Było pytanie dotyczące fotografii. Chcę powiedzieć, że jeszcze niedawno do tej domeny publicznej trafiało około 3-3,5 tysiąca fotografii rocznie. W tej chwili trafia ponad 100 tysięcy opublikowanych, chronionych i z opłatami fotografii rocznie. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, chcę powiedzieć, że i przypomnieć, że w tej chwili Polskę obowiązuje także umowa o pomocy prawnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Podobne umowy mają wszystkie kraje, więc te zagrożenia, które od czasu do czasu padają jako zagrożenia domniemane po aktach, nie są zagrożeniami, tylko wzajemnymi prawami, z których korzysta się tylko i wyłącznie wówczas, kiedy mamy do czynienia z naruszeniami o charakterze przemysłowym. W przypadku Polski takie przypadki do tej pory nie następowały. Kolejne dwa pytania dotyczyły instytucji zbiorowego zarządzania obecnie obowiązującego prawa autorskiego. Chcę państwu powiedzieć, takie oceny i opinie prawne są. Polskie prawo autorskie, jeżeli chodzi o najważniejsze kraje w Europie, wcale nie jest traktowane jako restrykcyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego stosowania. Użytek publiczny, dostęp do użytku publicznego w polskich przypadkach jest traktowany jako jeden z najliberalniejszych. I te dwa przypadki przytoczone dotyczyły, przypomnę, oprogramowania, a nie ściągnięcia przez internautę indywidualnego jakiegokolwiek pojedynczego pliku. Użytek ten, z którego korzysta indywidualnie internauci, jeszcze raz podkreślę, jest bardzo, bardzo liberalnie traktowany w polskich przepisach prawa i mówi o stosowaniu tego przepisu prawa, a nie tylko i wyłącznie o jego zapisach. Jeżeli chodzi o instytucję zbiorowego zarządzania, to jest przedostatnie pytanie, na które króciutko odpowiem. Chcę przypomnieć, że w 2007 roku mieliśmy jedną nowelizację, a potem w 2010 roku drugą nowelizację prawa autorskiego na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Część z tej debaty wówczas się odbyła i wszyscy wówczas uznawali, że rozwiązania, które przygotowano na ten 2010 rok, są na ten czas kompromisem z trudem osiągnięty, a instytucje zbiorowego zarządzania nieźle poturbowane. Przypomnę, że weszliśmy w czas, kiedy o tabelach decyduje specjalny zespół Sąd Prawa Autorskiego, Komisja Prawa Autorskiego, że odwołania od tych decyzji będą w sądach, a nie będą przynależeć do urzędników, i w tym wypadku zastosowaliśmy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zmiękcza te wszystkie ograniczenia, które do tej pory funkcjonowały i na które narzekali przede wszystkim użytkownicy. I jeszcze jedna rzecz dotycząca prawa do zarządzania prawami autorskimi przez określone instytucje. Przypadek, który był wymieniony, bardzo mi przykro było, że był wymieniony w takim kontekście, nie był pokłosiem decyzji ministra, tylko orzeczenia sądowego. Nie mam takich uprawnień, nie mam takiej mocy, aby zastępować sąd w takich sprawach. Dziękuję bardzo.
Do wypowiedzi pana ministra Zdrojewskiego tylko jedna dodatkowa rzecz, ponieważ ona pojawiła się jako pytanie na Twitterze. Od kiedy finanse organizacji zbiorowego zarządzania będą jawne? Będą jawne od tego roku. Właśnie nowelizacja z 2010 roku wprowadziła pełną jawność finansów organizacji zbiorowego zarządzania. Te finanse będą w każdej organizacji kontrolowane też przez biegłego rewidenta i na stronach ministra kultury i dziedzictwa narodowego i na stronie właściwej organizacji te finanse będzie mógł każdy dogłębnie poznać. Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o Ministerstwo Gospodarki, to widziałem, że były również w internecie, ale też tutaj padały pytania o analizę wpływu na gospodarkę i przedsiębiorstwa. To i w tym kontekście jakby, tak, bo odpowiadając na pytanie, nie mówiąc o kontekście szerokim, tylko czy o prawach autorskich i tak dalej, o prawach obywatelskich i tak dalej, ale w tym kontekście dlaczego jakby z punktu widzenia przedsiębiorców dokument, czy jaki wpływ z punktu widzenia przedsiębiorców dokument ma wpływ, czy może mieć wpływ, no to te dane były. Z tych danych wynikało, że jakby rośnie zatrudnienie w tych sektorach kreatywnych, rośnie udział tych przedsiębiorstw w PKB i w Unii Europejskiej, też w Polsce. Natomiast z tych danych wynikało również, że rośnie również liczba naruszeń własności intelektualnej. I to była jedna z przyczyn, dla których z punktu widzenia gospodarki, tak, czy przedsiębiorców, wydawało się, że ta akta, a jeszcze w powiązaniu dodatkowo z tym, że akta jakby nie wymagała i nie wymaga zmiany polskich przepisów, te negocjacje były, jak rozumiem, prowadzone. Było też pytanie, co z tego, że my podpiszemy, ratyfikujemy porozumienie, skoro, nie wiem, Stany Zjednoczone na przykład, czy inne kraje nie ratyfikują. No to jak rozumiem, i to już minister spraw zagranicznych też na to częściowo odpowiadał, że nas w tej chwili akta nie obowiązuje, więc jakby ten czas, który teraz mamy, jest również dany na kolejne analizy, ale też przyglądanie się, jak zareagują inne kraje. I wreszcie pan minister Boni wspomniał o konsultacjach online, które mi się wydaje właśnie też może krótko tylko bym powiedział, że projekt pilotażowy w Ministerstwie Gospodarki powinien do końca roku, dokładnie w listopadzie, ruszyć. Chcemy go właśnie przetestować najpierw w Ministerstwie Gospodarki, żeby później udostępnić ewentualnie to też również innym resortom. I z takich może tylko trzech, czterech funkcjonalności, które bym powiedział, o które wydaje mi się, że mówiąc też szeroko tutaj o tym kontekście dialogu społecznego i konsultowania pewnych rzeczy czy konsultowania projektów rządowych ze społeczeństwem, z obywatelami, może wspomóc, może wspomóc, no to na przykład będzie możliwość tego, żeby sobie na przykład poprzez otagowanie zamawiać, w cudzysłowie, newslettery na przykład, które będą przychodziły z informacją, że na przykład, nie wiem, dany akt prawny, który zawiera pewien wyrażenie, pewien zwrot, właśnie trafi do konsultacji społecznych. Będzie możliwość identyfikacji zgłaszającego, będzie możliwość popierania pewnych uwag, że było na przykład właśnie, było widać, które uwagi mają szersze poparcie, które są tylko popierane czy wytworem mniejszej liczby podmiotów. Dzięki temu, że to będzie oparte na open source, będzie również możliwość podłączania w zasadzie nieograniczonej liczby wtyczek dla innych funkcjonalności przez inne portale, żeby żeby te dane z tego systemu, z tego modułu zasysać. Sam SIF został przygotowany z partnerami społecznymi, stąd ten być może proces przygotowania tego projektu trwał tak długo, bo pierwsze konsultacje zaczęły się jeszcze w 2010 roku, było 8 spotkań, na których ten SIF został wypracowany. Jeszcze ostatnia rzecz a propos też tego systemu, że będzie stworzona również aplikacja Legislator, która zapewni ometryczkowanie na przykład aktu i możliwość sprawdzenia, na którym etapie kto jaką poprawkę wprowadził, kto jaką uwagę odrzucił. Także myślę, że ten system, tak jak pan minister Boni właśnie powiedział, będzie jakby też istotnym tym czynnikiem, który ten proces konsultacji społecznych wzmocni. Dziękuję bardzo.
Bardzo pan minister Ostrowski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze odnieść na chwilę do Państwa pytań dotyczących poszczególnych zapisów umowy akta. I chciałem go zwrócić uwagę, że część wątpliwości, część pytań wynika z faktu, że akta jako umowa wielostronna odnosi się także do różnych rozwiązań, które w ogóle w Polsce nie istnieją. I na przykład wspomnieli Państwo o artykule 12, który dotyczy w naszym systemie zabezpieczeń tymczasowych, tym takich tymczasowych rozwiązań, które znamy z prawa cywilnego. I tam podnieśliście Państwo kwestię wydawania takich nakazów w stosunku do osoby trzeciej. Akurat na gruncie polskiego prawa to jest o tyle niemożliwe, że przez sam fakt skierowania do sądu wniosku o udzielenie zabezpieczenia, każda osoba, wobec której taki wniosek jest składany, staje się stroną tego postępowania. Więc to są po prostu przykłady, w których mamy do czynienia z umową, która niekoniecznie w każdym punkcie musi nas dotyczyć. Są też oczywiście przykłady, tutaj już ktoś to podnosił na IRC-u przed chwilą, dotyczące na przykład obejścia zabezpieczeń, które w Polsce w pewnych zakresach mogą być dozwolone, jeżeli dotyczą kopii bezpieczeństwa. Dyskusyjna sprawa. Czy w związku z tym po wejściu akta w życie w tej chwili będziemy musieli podnieść poziom ochrony tych zabezpieczeń, czy nie? Oczywiście pamiętajmy, że jesteśmy na poziomie tylko i wyłącznie interpretacji, bo mamy 25 opinii za i 25 opinii przeciw, ale jak najbardziej to chcę podkreślić, wydaje mi się, że ta dyskusja dotycząca poszczególnych punktów jest ważna i jesteśmy na nią otwarci. Natomiast jeszcze na koniec chciałem się odnieść do jednego punktu, który tutaj też się pojawił, w którym dotyczyło to naszego wcześniejszego wystąpienia dotyczących otwartych zasobów i w ogóle otwierania wiedzy. Ktoś tu napisał, nie zrozumieli Państwo pytania, my wszyscy piracimy programy na studiach, materiały do nauki i tak dalej, jak mamy się inaczej uczyć, czy wszyscy mamy iść do więzienia. I wydaje mi się, że w tym punkcie jest w pewnym sensie zawarte sedno, bo moim zdaniem wcale nie jest pewne, że ktoś w ogóle piraci. Mamy taki znak równości postawiony pomiędzy ściąganiem a piraceniem. A pamiętajmy o tym, że jest jednak, tak jak powiedział pan minister Zdrojewski, ogromne pole domeny publicznej, które się poszerza. Mamy też kwestię dozwolonego użytku. Zdajemy sobie sprawę, że oczywiście są różne interpretacje dotyczące zakresu dozwolonego użytku, co ja mogę, czego nie mogę. Może to trzeba raz na zawsze się nie da, bo to jest, prawda, zmienny system prawa, ale przynajmniej na ten moment w świecie, tak powiem, cyfrowym, jakim żyjemy, dograć, czy tak by dostroić kwestię przepisów dotyczącego dozwolonego użytku. I wreszcie to, co wydaje mi się konieczne, to właściwego przekazywania informacji, znaczenia na przykład danej treści, co jest w domenie publicznej, co może będzie dostępne w ramach udostępniania utworów osieroconych, co jest dostępne w ramach dozwolonego użytku, bo wydaje mi się, że gro problemów wynika właśnie z braku odpowiedniej ilości informacji i odpowiedniego, tak powiem, zrozumienia, z jakim typem materiału mamy do czynienia. I na końcu się może okazać, że to, z czego korzystamy do nauki i na studiach, to są na przykład materiały dostępne na otwartych licencjach, to są materiały dostępne w ramach domeny publicznej, więc wydaje mi się, że tak powiem optymistycznie, nie jest aż tak źle, jak tutaj user jeden próbuje, znaczy jakie ma wątpliwości. Dziękuję.
Proszę Państwa, ja bym dodał do tego, co już tutaj zostało powiedziane, jeszcze kilka drobnych rzeczy. Po pierwsze, oprócz tego projektu, który Ministerstwo Gospodarki przygotowało o konsultacjach, na pewno zdecydujemy się w ciągu najbliższych kilku tygodni na prostsze, może nie tak precyzyjne, tak, ale prostsze formy pozwalające poprzez platformy informacyjne na zabieranie głosu, przekazywanie swoich opinii, komentowanie tych projektów, które będą przygotowywane. Po drugie, chcę powiedzieć, że czujemy się zobowiązani do przygotowania wspólnie jako strona rządowa tego komentarza do wszystkich części akta i na pewno będziemy tutaj międzyresortowo współpracowali. Po trzecie, chcę powiedzieć, że oprócz tej debaty i konkretnej pracy nad zmianami prawa autorskiego, nad nowymi definicjami, zdefiniowaniem dozwolonego użytku, sprawdzeniem, czy te nowe modele biznesowe pasują do naszej rzeczywistości prawnej. Te dyskusje będą się toczyły. Myślę, że wypracujemy tutaj rozwiązania, ale oprócz tego chcielibyśmy i o to prosiliśmy szefów poszczególnych resortów, my, to znaczy resort administracji i cyfryzacji, dokonać takiego przeglądu prawa w różnych dziedzinach pod kątem tego poczucia wolności i bezpieczeństwa w internecie. Ja już mówiłem tutaj o tych 10 obszarach, ale to jest taki początek, dlatego że my, tak jak pan premier powiedział chyba tydzień temu, po przeglądzie tego prawa powinniśmy podjąć publiczną dyskusję, otwartą dyskusję, przejrzystą dyskusję na temat tego, jak spowodować, żeby te polskie przepisy prawa były jasne, a zarazem, żeby tworzyły tę równowagę między karaniem tego, co na pewno przestępcze, a poczuciem wolności, swobody, niezależności i autonomii użytkowników internetu. Więc to są takie zadania, panie premierze.
Ja mam prośbę przede wszystkim do tych kolegów, którzy się zgłaszają, żeby już odpuścili. Udzielałem tej odpowiedzi, tu, bo dostał pan wsparcie od pana i w związku z tym wsparciem udzielałem odpowiedzi, że ja nie mam nic przeciwko temu, sprawdzę, czy jest tego typu jakby procedura, czy ze strony rządu, czy europarlamentarzystów, ale ETS i także inne instytucje europejskie będziemy starali się angażować pod każdym względem, znaczy zgodności z prawem europejskim, prawami człowieka, etc. Znaczy nie mam w tym żadnego oporu. Ja wiem, że ja też nieostrożnie powiedziałem, że będę miał czas do oporu, ale nie sądziłem, że wejdziemy tak łatwo w ósmą godzinę debaty. I rzeczywiście ktoś mógłby pomyśleć, że rządzenie w Polsce sprowadza się dzisiaj wyłącznie do kwestii akta, a tak nie jest. Znaczy ja jeszcze muszę swoje dzisiaj odpracować, ale tak jak sobie powiedzieliśmy, znaczy to spotkanie nie miałoby większego sensu, gdyby nie było pierwszym w cyklu, w różnych formatach. Nie wiem, ile z Państwa wytrzyma, ilu z Was skorzysta do zaproszeń na kolejne spotkania. Zakładam, że pilnym spotkaniem byłoby spotkanie z tymi, którzy ujawnili się tutaj jako profesjonaliści, jeśli chodzi o prawa autorskie. Będziemy potrzebowali takiej debaty także na szczęście z istniejącymi w Polsce instytucjami naukowymi i uniwersyteckimi, które zgłosiły się po tym, jak wybuchła cała wrzawa wokół akta, więc będziemy chcieli także wykorzystać może w mniej efektowny sposób, może trochę bardziej uporządkowany i niekoniecznie medialny, w sensie takiego pełnej obsługi medialnej, tak żebyśmy umieli ustrukturalizować jak najszybciej te dyskusje, bo kilka spraw się pojawiło, w tym zdaje się ta najważniejsza z mojego punktu widzenia, powiedziałbym, coś więcej niż filozofia, pewien taki sposób myślenia o tym, czym może stać się Polska w procesie stanowienia tego prawa albo blokowania tego prawa. To pani o tym wspominała i kolega z biało-czerwonym szalikiem, który już wyszedł. Uważam, że rzeczywiście stać nas na to, żeby wyjść poza rutynę europejską, czy nawet euroatlantycką i bardzo odważnie spojrzeć do przodu, skoro i tak już publicznie powiedzieliśmy, że z aktami się powstrzymamy, dopóki nie będziemy mieli pewności, że mądrze budujemy własne prawo krajowe w tej kwestii. I nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli zbudujemy taką synergię, taką kooperację, to będziemy w stanie sformułować pewne wnioski legislacyjne także pod adresem Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim jeśli chodzi o nasze prawo krajowe i żebyśmy wyszli poza ten archaiczny podział, który się tutaj od czasu do czasu pojawia. Archaiczny, czyli jakby twórcy kontra użytkownicy ze względu na brak egzekucji uprawnień i ochrony własności i uprawnień majątkowych. Znaczy wiecie, znaczy ja wiem, tutaj to jest bardzo łatwa formuła. Znaczy tutaj padło bardzo wiele efektownych i pewnie prawdziwych w niektórych aspektach sformułowań, ale jak ja mówię twórca, to nie mówię człowiek o uzdolnieniach twórczych, tylko mówię o grupie, która określa swoje interesy w tym sporze. Bo tak samo wszyscy jesteśmy internautami, ale widać wyraźnie, że istnieje pewna grupa ludzi także twórczo zaangażowanych, dla których dostęp, wolność w internecie, powszechność i bezpłatność dostępu jest wartością prymarną i jest ta grupa, która prawdopodobnie lepiej się sprzedająca, znaczy licząca na wyższe zarobki z tytułu tantiem i tak dalej, myśli raczej o tym, żeby państwo też skoncentrowało swoje wysiłki na skutecznej egzekucji ich praw własności i ochrony ich własności intelektualnej. Natomiast wydaje mi się, że my będziemy musieli wyjść poza ten spór, bo on jest też chyba trochę archaiczny, właśnie po to, żeby znaleźć rozwiązania, które będą bardziej adekwatne do rzeczywistości, tej rzeczywistości, która nam, mówię o stronie rządowej, być może czasami wymyka się z rąk, bo pędzi bez porównania szybciej niż proces legislacji. Ja też proszę w tych ostatnich zdaniach dzisiejszego wieczoru o wyrozumiałość wobec wszystkich, którzy tworzą prawo, bo tworzenie prawa jest procesem dość żmudnym i narażonym na liczne błędy i bez porównania powolniejszym od tego, co się dzieje, szczególnie w tej wirtualnej rzeczywistości. Naprawdę mam obawę, że bardzo trudno dogonić to, co się dzieje poprzez regulacje prawne. Prawdopodobnie z tego wniosek jeden płynie, znaczy dość oczywisty w różnych formatach i już bardziej konsekwentna niż ta do tej pory. Znaczy bez tego, znaczy wystarczająco obraz tajnych porozumień, znaczy nie ma tego. No to
czy pan może dostać mikrofon? Bardzo bym prosił. I też zadbamy o to, żeby... zapis był dostępny, tak? Tak, żeby ktoś...
Chcę tylko jedno zdanie powiedzieć.
Proszę mi wierzyć.
Ja... Tylko jedno zdanie.
Ja mam też potrzebę,
tworzą.
Ale była dzisiaj to ze 30 razy powiedziane, przyjmujemy, rozumiemy.
Tak, tylko, że chociaż... nie wszyscy chcą płacić za twórczość każdej. Słuchajcie, no ja też, jak ale miałem 12 lat, napisałem pierwszy wiersz i nikt go nie chciał czytać. Znaczy, to nie oszukujcie się. No,
stało.
Jednak mroczne.
O, już i... lepiej.
I przecież my o tym mówimy. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy, prawie każdy coś wytwarza, tylko dalece nie każdemu udaje się coś sprzedać. No. I tak trochę znam życie. Jestem trochę starszy od pana. Niech pan mi uwierzy, że w przygniatającej większości przypadków, jeśli ktoś jest twórcą, i zaczyna tworzyć takie rzeczy, które inni chcą kupować, natychmiast zaczyna się zastanawiać nie tylko nad wolnością w internecie. Ale też nad egzekucją prawa do własności intelektualnej. Jeśli ludzie czują, że to, co wytwarzają, znajduje nabywcę, który jest gotowy płacić za to, natychmiast też korygują swój punkt widzenia i szukają także ochrony dla tego swojego uprawnienia do sprzedaży własnego produktu, jeśli on znajduje nabywców. No tak było zawsze i tak zawsze będzie, moim zdaniem.
Tak, ale liczba twórców będzie się zwiększać.
Gorąco dziękujemy za wytrzymałość, dziękujemy za cierpliwość internautów, którzy patrzyli przez ten cały czas na nasze spotkanie, śledzili, wypowiadali się, również dziękujemy. Wszystkie zobowiązania dodatkowo w osobnych punktach spiszemy i umieścimy jutro na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, żeby ktoś ten skrót zobowiązań mógł znaleźć. Nie, dziękuję bardzo. Powiedzcie sobie państwo, będziemy mieli kolejne spotkania w różnych formatach, jak to zostało powiedziane, w różnych grupach i myślę, że to będzie ważny krok do przodu. Dziękuję bardzo państwu.